Dzień dobry, nazywam się Cecyną Weroniką, jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy w gabinecie relikwie. W tym gabinecie możemy zobaczyć wiele przedmiotów codziennego użytku pochodzących z dwóch bardzo trudnych i przełomowych momentów z historii Polski z okresu I i II wojny światowej. Opowiem Państwu o dwóch eksponatach z tego gabinetu, które moim zdaniem są najbardziej reprezentatywne. Pierwszy eksponat związany jest z hiszpańskim i francuskim artystą, rzeźbiarzem, twórcą kubizmu i według szacunków ekspertów najdroższym artystą świata. Chyba już się domyślałam Państwo, że to Pablo Diego José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santísima, Trinidad, Ruiz i Picasso. Słowo, które przed chwilą Państwo usłyszeli, to pełne imię i nazwisko znanego malarza Pablo Picasso. W jednej z gablot gabinetu znajduje się spodek z autografem Pablo Picasso, pochodzący z zestawu stołowej hotelu Bristol w Warszawie. Artysta tuszem namalował na nim swój autograf 6 września 1948 roku, w ostatnim dniu swojego pobytu w Polsce, tuż przed powrotem do Francji, gdzie mieszkał. Był w tym czasie gościem znajdującego się przy krakowskim przedmieściu hotelu Bristol, najbardziej luksusowego nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce. A ciekawostok należy, że prawdopodobnie ten słynny artysta płacił w restauracjach malowanymi na serwetkach imnikami. Podczas pobytu w Warszawie Pablo Picasso odwiedził blok przy ulicy Deotymi 48 na osiedlu mieszkalnym zaprojektowanym przed jego przyjaciół Helenem i Szymona Syrkusów. Na ścianie jednego z mieszkań Picasso narysował węglem mierzącym około 180 cm warszawską syrenę z młotkiem w dłoni. Wizerunek szybko stał się sławny, ale jednocześnie sprawił wiele kłopotów lokatorom, którzy musieli znosić ciągłe wizyty wszystkich chętnych do obejrzenia rysunku wielkiego Picasso. Czasami było to ponad 100 osób dziennie. Zmęczeni ciągłymi wizytami lokatorzy przekonali władze miasta, by pozwoliły im zamalować ściany z rysunkiem. Syrena Picasso przestała więc istnieć, ale jej reinkarnację można znaleźć w internecie. Drugim wyróżnionym przeze mnie eksponatem jest papierośnica prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Wśród 51 wszystkich prezydentów Warszawy Starzyński był 31 i rządził od 2 sierpnia 1934 do 27 października 1939 roku. Stefan Starzyński jako prezydent Warszawy pozostał obleżony przez Niemców w stolicy do końca. Najbardziej znany jest ze swoich podtrzymających ducha walki audycji radiowych. Podczas gdy władze Polski już w pierwszych dniach wojny opuścili Warszawę, a w połowie miesiąca granice kraju, Starzyński pozostał z mieszkańcami stolicy. Pierwsze przemówienie wygłosił 24 sierpnia, jeszcze przed wybuchem wojny. Namawiał mieszczan do wzięcia udziału w pracach przy kopaniu schronów i rowów przeciwlotniczych. Na apel prezydenta odpowiedziały tysiące osób. Gdy Starzyński miał przemawiać, każdy, kto tylko mógł, siadł przed radiem. Kiedy pewnego dnia usłyszeli, że przemawiający prezydent ma chrypkę, po prostu zasypywali golikami. Mimo bomb spadających na ich głowy, chcieli podziękować Starzyńskiego za wszystko, co dla nich robił. Ostatni raz słyszano go w radiu 23 września. Wypowiedziane wówczas słowa stały się jego testamentem. 28 września наступила капітуляція Варшави. Місяць пізніше німці арештували Стефана Старжинського. Перед кінцем року зникнув з Варшави, і до кінця невідомо, що ще з ним направді стало. Існує рівні гіпотези, але всі спроводжаємо ще до одного – не пережив війни, німці його забили. Відок єдної версії згинув в обозі консервативним в Дахау, подобно був там замкнентий в ізоляції, і без кінця слухав награнь власних аудицій вишньових. Єдна гіпотеза о смерті Старжинського в Дахау Інститут пам'яті народови отжучив, твердząc, що факту його побуду не однотовано в документах обозових. 8 вересня 2014 року ІПІН закінчив доходження в справі смерті Старжинського. Ошвячили же смерть Стефана Стежинського, наступило виніку розчилання через гестапо. В грудні 69-го року в Варшаві люб їй окаліцах.